Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czego całkiem sporo możemy spodziewać się w czerwcu i co możemy z tym zrobić? W diecezji częstochowskiej skończyło się właśnie 3-dniowe nauczanie księży. Kto ich nauczał? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Co może zrobić katolik w tych jakże interesujących czasach? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, YouTube nie za bardzo zdaje się lubić te filmy, dlatego program Sprawki Okiem Katolika istnieje dzięki wsparciu finansowemu widzów. 11 czerwca zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Niestety sporej liczbie ludzi na świecie wydaje się, że czerwiec nie jest wcale miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ale miesiącem dumy. Z tej okazji przypomnijmy sobie najpierw 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Spójrzmy teraz na 7 grzechów głównych po angielsku. Pride, greed, lust, envy, gluttony, wrath, sloth. Zwróćmy uwagę na brzmienie pierwszego grzechu głównego w języku angielskim. Trzeba przyznać tutaj architektom nowego porządku świata, globalistom, którzy chcą przejąć kontrolę nad światem, zgromadzić jak najwięcej władzy i pieniędzy w swoich rękach, robią to za pomocą różnych narzędzi. Tak zwane prawa mniejszości seksualnych są jednym z podstawowych sposobów prania mózgu ludzi, żeby potem przy pomocy tych biednych ludzi te swoje cele realizować. W języku polskim mamy 2 słowa, pycha i duma. W języku angielskim jest tylko jedno słowo, pride. Więc myślę, że wybranie przez nich tego słowa, słowa, które określa pierwszy z grzechów głównych, było nieprzypadkowe. W tym momencie warto zaznaczyć, że Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że pomimo szalejącej już pandemii małpej ospy na świecie, wolno brać udział, tak uznała Światowa Organizacja Zdrowia. Wolno brać udział we wszystkich wydarzeniach związanych z gejowską dumą, czy też gejowską pychą. Chodzi głównie o marsze równości. Stało się tak pomimo tego, że Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli kilka dni temu dosłownie wydało oświadczenie, w którym napisało, że najwięcej przypadków małpiej ospy notuje się wśród mężczyzn, którzy tam, powiedzmy, do mężczyzn bardziej. Natomiast tutaj Światowa Organizacja Zdrowia przeanalizowała sprawę i uspokoiła, wolno brać udział w paradach równości. W czerwcu będziemy, jak co roku, bombardowani dużą liczbą tęczowych flag pojawiających się niemal wszędzie. Na mediach społecznościowych dużo firm zmienia też swoje logo na tęczowe na czerwiec. I co możemy w tej sytuacji zrobić? Moim zdaniem warto nie kupować produktów firm, które zmieniają swoje logo na tęczowe w czerwcu. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, wydaje mi się, że najlepszą reakcją w czerwcu, jeżeli ktoś akurat ma konto na Facebooku, na Twitterze, to najlepszą reakcją w czerwcu chyba jest ignorować wszystkie wpisy dotyczące tęczy. Cały ruch tęczowy tak naprawdę karmi się jednym – reakcją. Wszystko, co dzieje się ze strony środowisk tęczowych, głównie na mediach społecznościowych, ale również na ulicach podczas parad równości, gdzie zwykle widzi się albo sceny obsceniczne, albo sceny świętokradcze niemalże, atakujące głównie religię katolicką, ma na celu reakcję, nic innego. Tak naprawdę reakcja na te rzeczy jest główną taką pożywką. Jeżeli więc na mediach społecznościowych będziesz trafiał na posty, wpisy dotyczące tęczy, to moim zdaniem najlepszym sposobem reakcji jest brak reakcji. To niesie ze sobą o tyle niebezpieczeństwo, że te środowiska się nie zatrzymują, więc im mniej reakcji, tym gorsze sceny. To tak zwykle działa. Im mniej jest reakcji, tym więcej będzie prowokacji. Natomiast jestem ciekaw, co myślicie o tej radzie. Czy nie warto by w tym roku 2022 postanowić sobie, że na czerwiec jakby wycisza się temat tęczy. Nie reagujemy, nie odpowiadamy, nie dajemy się wciągnąć w żadne dyskusje na ten temat. Jeżeli ktoś ma chęć, proszę napisać w komentarzu, czy ta rada wydaje Wam się sensowna. Natomiast jest coś jeszcze, co moim zdaniem można by zrobić w związku z trwającym miesiącem czerwcem, jeżeli chodzi o ten miesiąc dumy, czy też miesiąc pychy. Mianowicie, czy to nie jest dobry miesiąc, żeby rodzice zajrzeli w telefony swoich dzieci, konkretnie w TikToka. TikTok to jest to miejsce, w którym najwięcej młodych ludzi może zetknąć się w dość wczesnym wieku z różnymi takimi hasełkami, które mogą te dzieciaki wciągnąć, a potem już to jest bagienko, z którego bardzo ciężko jest wyjść. Chcę Wam pokazać kilka TikToków z zagranicy. Oglądałem też polskiego TikToka i tam też jest bardzo sporo takich treści, natomiast pokazywanie ich oznaczałoby pokazywanie kogoś z twarzy jakiegoś polskiego nastolatka. Nie wiem, czy to w tym momencie ma sens, dlatego zajrzyjmy na anglojęzycznego TikToka. Zapewniam Was, że na polskim TikToku również można znaleźć podobne treści. Mi po urodzeniu przypisano płeć męską, a mi przy urodzeniu przypisano płeć żeńską. Moje zaimki to on jego. Pytanie mnie, co mam w spodniach, nie jest okej. Jest dla mnie okej, nie nosić koszulki. Dla mnie też jest okej, nie nosić koszulki. Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Jesteśmy obaj mężczyznami. Takich filmików z TikToka mógłbym Wam pokazać teraz 1000, 2000. Mógłbym zrobić odcinek 10-godzinny, gdzie bym tylko pokazywał tego typu filmiki z TikToka. Natomiast wybrałem dla Was jeszcze takie, które zawierają rodziców. Pytanie, czy na przykład ojcowie w Stanach Zjednoczonych stoją na straży i chronią dzieci przed zgubnym wpływem ideologii gender? I'm raising money to help fund my... Robię zbiórkę pieniędzy, aby sfinansować zmianę płci mojego syna. Wrzucam ten filmik za jego zgodą. Mamy już dla niego diagnozę dysforii płciowej i teraz trzeba już jak najszybciej zacząć podawać mu blokery dojrzewania. W uproszczeniu, moje ubezpieczenie zdrowotne tego nie pokryje, co jest wspaniałe, prawda? Mamy podawać mu dawkę 22,5 mg i to ma kosztować $468 za każdy zastrzyk. Potrzebujemy więc 4 zastrzyki rocznie. Potrzebuję pomocy. Wiem, że proszę o wiele, ale zrobiłbym wszystko, aby mój syn mógł gładko przejść przez swoją zmianę płci. A teraz jeszcze jeden ojciec stojący na wysokości zadania. Odpowiedz na pytanie, jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Nie jestem ani chłopakiem, ani dziewczyną. Co? Daj spokój. Co to niby znaczy? To znaczy, że jestem płynna płciowo. A co to płynne płciowo oznacza? No więc nie mając jednej konkretnej płci, moja płeć zmienia się każdego dnia, tygodnia, miesiąca. Jednego dnia jestem dziewczyną, drugiego dnia jestem aseksualna, panseksualna i tak dalej. Ale wiesz, ludzie chcą wiedzieć, urodziłeś się albo chłopcem, albo dziewczynką, przynajmniej tak mówią ludzie. Osobiście uważam, że to nie jest wasza sprawa i nie musicie wiedzieć, co mam w spodniach. O, wiesz co? Zgadzam się. To nie jest wasz interes. Jeżeli nie ojcowie, to może chociaż matki próbują zachować trochę zdrowego rozsądku na TikToku. Jest taki filmik, który całkiem niedawno, około 2 tygodnie temu, był bardzo, bardzo popularny w sieci. W oryginale twarz tego chłopca nie jest zamazana. Tutaj na szczęście ktoś ją zamazał. Więc kochasz tę sukienkę, chcesz tę sukienkę i sam ją wybrałeś. Ale nie chcesz jej do szkoły. Możesz powiedzieć dlaczego? Ponieważ ostatnio, kiedy nosiłem sukienkę w szkole, wszyscy nazywali mnie dziewczyną. O, a czego nauczyliśmy się z mój cień jest różowy? Że nawet jeśli nosisz sukienkę, to nie jesteś koniecznie dziewczyną. Więc chcesz tę sukienkę? Sam ją wybrałeś. Tak, chcę ją. Ale zamierzasz ją nosić cały czas w domu, ale nie w szkole, tak? Nie chcę, żeby się ze mnie naśmiewali. A to właśnie zawsze robią, kiedy noszę rzeczy różowe. A uważasz, że piękne, jasne kolory, sukienki i biżuteria, te rzeczy, które zawsze chcesz zakładać, uważasz, że to jest twoje najbardziej prawdziwe wewnętrzne ja? Aha. Jak więc chcesz być swoim najbardziej prawdziwym wewnętrznym ja, gdy żyjemy w świecie, w którym ludzie myślą, że ubrania przypisane są do płci? Wiesz, ludzie śmieją się też z twojej mamusi, że ubiera się tak, jak się ubiera. Co myślisz o tym? To jest złe. Swoją drogą, kto według was na tym filmiku tak naprawdę wybrał tę sukienkę? Kochani, dlaczego takie bzdury wam pokazuję? Dlatego, że na telefonach dzieci w waszej rodzinie jest tego sporo. Jeżeli ktoś bagatelizuje siłę TikToka, każdy ma w dzieciństwie jakieś zainteresowania. My mieliśmy gumy Donaldy, na przykład takie obrazeczki tam się oglądało. Dzieciaki teraz sobie oglądają TikToka. To wszystko mija, oni z tego wyrosną. To nawet jeżeli dzieciak tam nie wejdzie w jedną z takich spirali, bo tam są przygotowane takie spirale, algorytm podaje dziecku różne treści i patrzy, co to dziecko polubi. To może być coś właśnie z LGBT, z gender, z zaburzeniami żywienia. Cokolwiek algorytm wyłapie, że dziecko zaczyna interesować, zacznie mu to podawać coraz częściej. Ale nawet jeżeli młody człowiek nie wpada w taką spiralę, czyli nie wybiera filmików o określonej tematyce, to samo przeglądanie TikToka w bardzo krótkim czasie wpływa na psychikę. Dochodzi do uzależnienia od nowych strzałów dopaminy co kilka sekund, przez co później koncentracja na czymkolwiek, co jest wolniejsze niż szybkie, w miarę atrakcyjne filmiki co kilka sekund, jest bardzo trudna. Coraz mniej młodych ludzi jest w stanie na przykład obejrzeć pełnometrażowy film, nie wyciągając telefonu i nie zaglądając do TikToka. Natomiast wracając do miesiąca pychy, czy też miesiąca dumy, to myślę, że dobrze byłoby akurat czerwiec uznać za miesiąc, w którym dorośli zajrzą w TikToka swoich dzieci i zdobędą się na taką niesamowitą odwagę, że dopóki dziecko jest pod waszą opieką, macie prawo decydować, co jest na jego telefonie. I zachęcam, jeżeli nic z tego, z tych argumentów tutaj do was nie przemawia, to proszę pooglądać sobie TikToka, którego ogląda wasza pociecha. Myślę, że usunięcie TikToka byłoby dobrym sposobem uczczenia czerwca, którym elity globalistyczne próbują zawładnąć i na stałe już przypisać go do tęczy. Żeby nie przegadywać tej sprawy, może już nie będę mówił o tym, co Disney z okazji miesiąca dumy wypuszcza ciuszki. W bajkach teraz możecie się spodziewać na pewno bardzo dużo odnośników do spraw genderowych. Natomiast chyba już powiedziałem wszystko, co w tej pierwszej sprawie chciałem powiedzieć. Teraz idziemy do drugiej. W diecezji częstochowskiej w dniu wczorajszym zakończyło się tak zwane Triduum dla księży. Dla księży z diecezji częstochowskiej, organizowane przez Zespół do spraw nowej ewangelizacji. Na początek krótki komentarz do samych słów tutaj użytych. Według mnie użycie słowa triduum już samo w sobie jest dosyć niefortunne, ponieważ słowo triduum w katolicyzmie odnosi się do triduum paschalnego. Jest kojarzone z najważniejszym w roku liturgicznym wydarzeniem dla katolików. Jeżeli zaś chodzi o nazwę tego zespołu, Zespół do spraw nowej ewangelizacji, nasuwa się pytanie, co było nie tak ze starą ewangelizacją. Natomiast przechodząc do samego wydarzenia, osobą wybraną do nauczenia księży z diecezji częstochowskiej był pan Damian Stein. Pan Damian Stein był już w Polsce, na przykład w 2017 roku, powiedział tak.
Przeczytam wam teraz kilka krótkich historii. Ludzi, którzy pochodzą z różnych tradycji chrześcijańskich, a którzy doświadczyli Bożej chwały.
Pentecostal.
Jest to zielonoświątkowiec.
Orthodox.
Prawosławny.
And Catholic.
I katolik.
Okay. The Catholic Church, by the way, doesn't have the monopoly on the glory of God. I just need to tell you that.
A tak na marginesie, Kościół katolicki nie ma monopolu na chwałę Bożą. Wiecie o tym, prawda?
And if it thinks it does, then it's going to have less.
A jeśli będzie tak przekonany, to trochę mniej będzie miał.
Jak to zwykle bywa w przypadku tego typu materiałów, jakimś wydarzeniu, ludzie, którzy są w to zaangażowani, mogą, jeżeli trafią na ten tutaj mój materiał, poczuć się skrytykowani osobiście. Więc chciałbym powiedzieć, że to nie jest do końca mój cel. Raczej chcę mówić o zjawisku, nie o konkretnych ludziach, bo na pewno dużo ludzi tam włożyło serce w to wydarzenie oraz w wydarzenie, które ma nastąpić jutro, zdaje się, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Natomiast o tym jeszcze za chwilę powiem. Posłuchajmy, w jaki sposób zapowiadane było to wydarzenie przez księży z Zespołu do spraw nowej ewangelizacji.
Mogą niektórzy księża mieć jakieś obawy, tak? Pytać się, dlaczego 20, dlaczego świecki, dlaczego w obcym języku. Ale to wszystko, tak jak mówiliście, to można oczywiście mnożyć te przeszkody, ale warto zaufać i skorzystać, po prostu wziąć.
No to ja odpowiem. O 20, żeby każdy mógł dojechać w obcym języku, bo stawiamy na jakość, a Damian Stein ma bardzo dobrą treść i jakość głoszenia.
Będzie tłumaczenie, a ten język jest dość
powszechny. Będzie tłumaczenie bardzo,
też,
bardzo tak, też dobre jest. Zresztą i profesjonalne. I trzecie pytanie było, dlaczego...
Świecki.
Dlaczego świecki?
A dlaczego nie?
Dlaczego nie?
Czwartego, moc z nieba, Wigilia Zesłania Ducha Świętego i piękne miejsce też, chyba dobre miejsce do tego, żeby się zgromadziło wiele osób, mianowicie hala sportowa przy Żużlowej w Częstochowie.
Tak. Damian też zostanie z nami, dlatego że jego doświadczenie też modlitwy prorockiej, charyzmatycznej, tak, to jest doświadczenie, którym chce się dzielić, ale też od kogo możemy się uczyć tak naprawdę.
Po tym tak zwanym Triduum dla księży, niefortunnie nazwanym, ma nastąpić chyba jutro konferencja na hali sportowej, na którą pan Damian Stein zaprasza w ten sposób. Chcę was zaprosić na naszą kolejną konferencję uzdrowienia znaków i cudów. Odbędzie się ona w Polsce, w Częstochowie. Szczegóły znajdziecie w opisie. Na tego typu konferencjach zawsze widzimy Boga, manifestującego chwałę Jezusa. Będziemy mieć czas głoszenia i nauczania, prowadzącego do inspiracji Bożą chwałą oraz do manifestacji Jego piękna. Będziemy modlili się o Bożą chwałę, by zstąpiła i wypełniła nas. Będziemy mieli czas adoracji na Świętego Sakramentu oraz wydłużony czas modlitwy uwielbienia i posługi, by łączyć serce z sercem, głębię z głębią w sercu Boga przez Świętą Eucharystię. Będziemy mieli czas spowiedzi. Będziemy modlili się o wylanie Ducha Świętego. Będziemy mieli posługę wśród cudów i uzdrowień. To wydarzenie, które ma nastąpić w hali sportowej, pan Marcin Zieliński skomentował w ten sposób, że pierwsza liga przyjeżdża do Częstochowy. Podczas spotkań z panem Damianem Steinem zwykle są śpiewy charyzmatyczne. Nauczanie samego pana Damiana Steina.
Nie będziemy was teraz błogosławić, żebyście dostali ciut więcej niż to, co już macie. Ale żeby pan was przeniósł, abyście mogli mieć udział w tym nowym czasie. Chcecie tego?
A potem modlitwy o uzdrowienie.
Uwielbiamy cię, Jezu.
Wskazuję teraz palcem na kierunek. Czy jest tam ktoś, kto ma problem z głową? Jakiś problem z głową, podnoszą rękę. Jeżeli ktoś ma problem z głową, obok, też poproście, aby położono na was dłonie. Jeżeli jest obok jeszcze ktoś, połóżcie dłonie na tych ludziach. Dzięki ci, Jezu. Alleluja.
Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty.
Tego typu wydarzeń ze zrozumiałych przyczyn pan Damian Stein nie mógł prowadzić w trakcie pandemii. Robił więc tak. Większość moich znajomych z uczelni znalazło już pracę. Ja cały czas szukam pracy, ale bezskutecznie. Będziesz zadziwiona i zaskoczona w imię Jezusa. W ciągu, jak teraz widzę, 10 dni. W ciągu 10 dni otrzymasz odpowiedź. W ciągu 10 dni. Dzięki ci, Jezu. Natomiast klucz tych spotkań to jednak nie było rozwiązywanie problemów z pracą, ale uzdrowienia. Brak kontaktu bezpośredniego pan Damian Stein rozwiązywał w ten sposób. Co widzimy na tym zdjęciu? Jeżeli pan Damian Stein nie próbuje tutaj naprawić zepsutych pikseli, ewentualnie nie próbuje ograć sobie rąk, to uprawia czysty szamanizm. I ten właśnie pan został wybrany do prowadzenia nauk dla księży podczas 3-dniowego wydarzenia w diecezji częstochowskiej. I teraz pytanie do was. Czy według was mi jest zręcznie komentować to, co wydarzyło się w Częstochowie i to, co ma jeszcze jutro się wydarzyć? Konferencja na hali sportowej, gdzie będą śpiewy charyzmatyczne, nauczanie pana Damiana Steina oraz uzdrowienia. Udział w tej konferencji kosztuje 150 zł, tak na marginesie. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie jest mi do końca zręcznie. Czego się spodziewam? Jeżeli komuś jakby będzie się wydawało, że nie ma nic tak do końca złego w działalności pana Damiana Steina i że to jest katolickie, to może komentować ten mój dzisiejszy film w ten sposób, że to jest wszystko wyrwane z kontekstu. To jest bardzo często powtarzający się argument. I chciałbym powiedzieć, że zgodnie z moim sumieniem i rozeznaniem, ja tutaj niczego z kontekstu nie wyrywam. Przedstawiam postać Damiana Steina.
Ta pani przyjechała tutaj na wózku inwalidzkim.
Była totalnie wyłączona prawa strona, niedosłuch od urodzenia, wada wrodzona.
Karolina teraz normalnym głosem powie...
To, na co pokazuje teraz palcem? Co to jest?
To jest zapięcie od bluzki.
This is a clip of her blouse. This is a clip on her blouse, of her sweater.
Praise Jesus, hallelujah.
W moim odczuciu, no nie jest to do końca osoba, której nauczanie i której działania można jakoś osadzić w religii katolickiej, pomimo tego, że on tam w Anglii ma zgodę swojego biskupa, jakieś takie w ogóle potwierdzenie, że jego nauczanie jest zgodne z religią katolicką. Natomiast nie wiem, czy akurat kościół w Anglii to jest taki najlepszy wzorzec do naśladowania dla kościoła polskiego. Po pierwsze jest taki matematyk angielski John Hayward, który zrobił taką symulację, z której wynika, że do roku 2050 nie będzie katolików w Anglii. Uczestnictwo w niedzielnych mszach świętych w Anglii osiąga rekordowe doły i dlatego coraz więcej budynków kościelnych spotyka taki los.
Po wejściu do środka w oczy rzuca nam się przepięknie odrestaurowany ołtarz, a pod nim dwa bary.
Sam bar wygląda, no, nie z tej ziemi. Zrobiony jest z recyklingowanych, potłuczonych kufli od piwa i idealnie komponuje się w zestawieniu z zabytkowymi witrażami. Piwo, które tutaj sobie wypiłem, jest przepyszne, ale w czym tkwi jego sekret?
Co za manipulacja. Tutaj pokazujesz pana Damiana Steina, mówisz o Częstochowie, teraz pokazujesz jakiś kościół zamieniony na bar w Anglii. Jak o tym inaczej mówić? W jaki sposób merytorycznie skomentować to, że świecki z Anglii, który dopiero co w pandemii dotykał telewizorów, żeby tam pomagać ludziom ze zdrowiem, teraz naucza księży kościoła katolickiego. Czy na tego typu wydarzeniach największa waga przywiązywana jest do duszy człowieka, czy raczej do ciała i do jego spraw doczesnych? Czy tego typu wydarzenia, czy tego typu klimaty?
Jest lepiej! Jest lepiej! Zaklaszcz!
Praise you, Jesus!
Chwała Tobie, Jezu.
Do this if you're better.
Pomachaj,
do
tak.
This.
Pokaż, że jest lepiej.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wow. Hallelujah. Oh, you're better over there.
I tutaj też jest Wam lepiej.
See if you got faith, you can pick it up anywhere.
Zobaczcie, jeżeli
Glory
modlicie się z wiarą,
Glory
to jest
God.
Możliwe w każdym miejscu na hali.
To jest rozwinięcie tradycji Kościoła, czy zastąpienie tradycji Kościoła? Kochani, chyba to było wszystko w tej sprawce. W moim odczuciu to nie jest zbyt fortunny dobór nauczyciela dla kapłanów Polskiego Kościoła Katolickiego i byłoby dobrze, gdyby Polski Kościół Katolicki nie szedł tą drogą. To by było wszystko w tej sprawce. Teraz zapraszam Was na naszą copiątkową wycieczkę po globie. Szwajcaria. Ojciec Leonir Ciarello, watykański duchowny, który uczestniczył w globalistycznym szczycie w Davos, powiedział, że Kościół katolicki jest oddany sprawom forum, które promuje zielony program, otwarte granice i zarządzanie przyszłą pandemią. Ciarello, mianowany przez papieża Franciszka do kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, wśród tegorocznych tematów spotkania wymienił klimat i naturę, bardziej sprawiedliwą ekonomię, zdrowie i opiekę zdrowotną, globalną współpracę oraz społeczeństwo i sprawiedliwość. Zaznaczył też, że forum chciałoby się zająć problemami związanymi z koronawirusem oraz wojnami. Kościół katolicki jest już zaangażowany w różne kwestie poruszane na forum, zarówno globalnie, jak i lokalnie, stwierdził watykański urzędnik. Ojciec Ciarello odniósł się do perspektywy zaproponowanej przez papieża Franciszka w sprawie troski o przyrodę i promowania bardziej inkluzywnej ekonomii w encyklikach Laudato Si i Fratelli Tutti, jako przykładu realizacji przez Kościół agendy Światowego Forum Ekonomicznego. Papież Franciszek już wcześniej wyraził poparcie dla celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, części szerszej Agendy 2030, zatwierdzonej przez Światowe Forum Ekonomiczne, która wzywa do powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych. ONZ pod tymi terminami rozumie zapewnienie dostępu do nowoczesnej antykoncepcji oraz tzw. bezpiecznej aborcji. Papież Franciszek wyraził swoją wdzięczność z powodu uchwalenia celów podczas konferencji w 2016 roku, w której uczestniczył globalista Jeffrey Sachs, w Polsce znany jako współautor programu Balcerowicza z początku lat 90., który skutkował wyprzedażą majątku narodowego oraz zrujnowaniem życia społecznego. Jeffrey Sachs jest zagorzałym zwolennikiem aborcji i kontroli populacji. Kanada. Powieść Agaty Christie I nie było już nikogo została wycofana ze szkół przez Radę Szkolną Okręgu Górnej Kanady z powodu rzekomych treści antysemickich. Powieść kryminalna wydana w 1939 roku opowiada o grupie osób zaproszonych przez tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Goście zaczynają ginąć po kolei, zgodnie z tradycyjną rymowanką brytyjską 10 małych murzynków. Taki był też oryginalny tytuł powieści. Z powodu poprawności politycznej postacie z rymowanki z murzynków stały się Indianami, ale to znowu nie zadowoliło tropicieli rasizmu, dlatego ostatecznie zostały żołnierzykami, a sam tytuł zmieniono na obecny, czyli I nie było już nikogo. Jak widać, to nie wystarczyło. Zawodowym tropicielom antysemityzmu nie podoba się to, że jeden z bohaterów, pan Morris, opisany jest jako mały Żyd, posiadający grube semickie usta. Jak widać, ten zwykły opis cech antropologicznych awansował do antysemickiej zbrodni. Co na to wszystko sami Żydzi? Marvin Rotrand, dyrektor Krajowej Ligi Praw Człowieka żydowskiej loży B'nai B'rith, mówi, że nie może znaleźć w tej książce przekonujących dowodów na jawny antysemityzm. Nie wzywam innych do naśladowania rady. Nauczyciele powinni zapewnić potrzebną perspektywę historyczną, tak jak robią to w nauczaniu Szekspira. Również Kara Zwiebel ze Stowarzyszenia Swobód Obywatelskich mówi, że nie popiera zakazu książki w szkołach. Niepokoi mnie brak dostępu do książki. Porozmawiajmy o tym, powiedziała dziennikarzom. Agatha Christie należała do konserwatywnego prokatolickiego nurtu w kościele anglikańskim, tak zwanego High Church. Sama, nie będąc katoliczką, podpisała w 1971 roku petycję do papieża Pawła VI z prośbą o zachowanie na terenie Anglii i Walii możliwości odprawiania tradycyjnej mszy łacińskiej. Papież, będąc wielkim fanem jej twórczości, gdy zobaczył jej nazwisko na liście, natychmiast się zgodził. Z tego powodu zgoda ta znana była jako indult Agathy Christie. Watykan. Czerwiec to dla katolików czas poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zaś dla rządzących Ameryką tak zwany miesiąc dumy, czy też miesiąc pychy, w zależności od tłumaczenia. Z tej okazji ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej po raz kolejny wywiesiła tęczową flagę. Na próżno szukać tam podobnych gestów na budynkach ambasad w krajach muzułmańskich. Sekretarz stanu Antony Blinken w zeszłym roku upoważnił ambasady i konsulaty USA do wywieszania flagi LGBT na tym samym słupie, co flaga amerykańska. Administracja Trumpa zabraniała tego misjom dyplomatycznym, chociaż tęczowe symbole były dozwolone wewnątrz ambasad. Joe Biden ogłosił też czerwiec miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i po raz pierwszy w tym roku interseksualnych. W związku z tym ruch LGBTQ+, rozwija swą nazwę na LGBTQI+. Biden wezwał również Kongres do uchwalenia ustawy o równości, która ma wprowadzić małżeństwa osób tej samej płci do prawa federalnego i ustanowić ochronę federalną tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Pozostajemy w Watykanie. Papież Franciszek ogłosił w niedzielę, że na sierpniowym konsystorzu mianuje 21 nowych kardynałów z 16 krajów. Kapelusze kardynalskie otrzymają między innymi znany wróg tradycyjnej liturgii arcybiskup Arthur Roche oraz dwóch zwolenników LGBT, biskup Robert McElroy z San Diego i arcybiskup Leonardo Steiner z Manaus w Brazylii. Biskup McElroy w przeszłości wspierał wyświęcenie kobiet. Nazwał też zakaz udzielania komunii świętej proaborcyjnym politykom bronią polityczną, która jest używana do ataku na jedność. Bronił również prohomoseksualnego jezuity ojca Jamesa Martina i jego książki Budowanie mostu, jako w pełni zgodnej z nauczaniem katolickim. Pomagał także ukrywać dowody w sprawie zbrodniczej działalności pedofilskiej byłego kardynała, wydalonego ze stanu duchownego, skrajnie liberalnego metropolity Waszyngtonu, Teodora McCarricka. Potrzebny jest dialog na temat prawa do wspólnego życia między osobami tej samej płci, które decydują się żyć razem. Potrzebują wsparcia prawnego ze strony społeczeństwa, powiedział z kolei arcybiskup Leonardo Steiner w wywiadzie dla magazynu Globo w 2014 roku. Akceptacja i towarzyszenie są konieczne, aby zastanowić się, co pasuje, a co nie pasuje do rzeczywistości doświadczanej przez osoby homoseksualne, co w rzeczywistości jest słuszne dla ich dobra i dobra społeczeństwa, mówił nowo mianowany kardynał, niedługo po tym jak archidiecezja São Paulo wydała deklarację poparcia dla uczestników parady homoseksualistów w São Paulo, obiecując solidarność Kościoła z brazylijską społecznością LGBT. Obecnie kolegium kardynalskie liczy 208 członków, z czego 117 ma prawo głosu. Papież Franciszek w ciągu 9-letniego pontyfikatu ustanowił już 101 kardynałów, w tym 67 ze 117 kardynałów uprawnionych do głosowania na konklawę, co stanowi ponad 57%. Polska. W dniach od 7 do 12 czerwca w warszawskim Kinie Muranów odbędzie się festiwal filmów postpornograficznych Post Porn Festival Warsaw. Organizatorzy festiwalu oprócz projekcji filmów o tematyce pornograficznej planują także szereg paneli dyskusyjnych i warsztatów. Będą one prowadzone m.in. przez proaborcyjnych aktywistów Pro-abo równa się seks oraz Męska czułość – warsztaty z dotyku i bycia z innymi mężczyznami. To tytuły niektórych z nich. O sytuacji alarmuje Rafał Dorosiński z Ordo Iuris. Na festiwalu zaplanowano blok filmów poświęconych masturbacji pod tytułem Zrób to sama. Odbędą się też debaty i warsztaty łączące ludzką seksualność ze związywaniem i krępowaniem drugiego człowieka. Bez względu na odrażający charakter wydarzenia, festiwal jest reklamowany w wielu mainstreamowych mediach. Jednym z trojga organizatorów jest Roman Gutek, współtwórca znanego dystrybutora Gutek Film. W swoistym manifestie twórcy festiwalu piszą: skupimy się na ciało i seks pozytywnych strategiach feministycznych, queerowych, alternatywnych, edukacyjnych, biopolitycznych. Na stronie www.stopobscenie.pl można podpisać petycję do ministra kultury Piotra Glińskiego z prośbą o odwołanie imprezy, a także zaprzestanie finansowania kina Muranów i Gutek Film z państwowych pieniędzy. Co może robić katolik w tych jakże interesujących czasach? Może i nawet nie tylko może, ale też powinien robić to, co zawsze mieli robić katolicy. Zastanówmy się na moment, co łączy wszystkie te zjawiska, które są niepokojące dzisiaj na świecie. Zarówno te pochodzące ze świata, jak i te niestety, które się pojawiły w Kościele. Bo powinno być tak, że drzwi Kościoła katolickiego to jest, powiedzmy, to miejsce, że jak przekraczamy te drzwi, to jakby uwalniamy się od spraw świata i jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni. Niestety dzisiaj przez te drzwi trochę ten świat się tam wdarł. Nie wiem, czy słowo trochę akurat tutaj oddaje właściwie rzeczywistość. Wszystko to, co jest niepokojące, zarówno na świecie, w wielkim uproszczeniu, tam jest globalizm, cywilizacja śmierci, cała ideologia gender, pranie mózgów ludzi za pomocą ekranów, olbrzymie pogłupienie człowieka XXI wieku, za pomocą którego to ogłupienia można nim sterować. To jest na świecie. Potem jest Kościół katolicki, za którego drzwi wdarły się takie rzeczy, jak teraz już otwarcie wielu, na przykład nowo mianowanych przez papieża kardynałów, jest za tym, żeby zmienić nauczanie Kościoła katolickiego odnośnie moralności seksualnej. Chodzi o sprawy tęczowe. W tym przypadku synodalność Kościoła, ekumenizm, charyzmatyzm, niestety, proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś jest akurat w ruchu charyzmatycznym, ma dobrą wolę i tak naprawdę nawet nie wie, o co mi tutaj chodzi. Wszystko to, co jest dzisiaj niepokojące, zarówno na świecie, jak i niestety również w Kościele katolickim, zwykle łączy jedna wspólna cecha, co jest absolutnie niezbędne, żeby siły na tym świecie, takie tam powiedzmy Światowe Forum Ekonomiczne, pan Klaus Schwab, Bill Gates, Mark Zuckerberg, to chyba nie jest z tej samej ekipy, ale również chce stworzyć metaversum, świat wirtualny, również na pewno nie za bardzo jest przyjacielem takim powiedzmy ludzkości, a w Kościele katolickim modernizm. Więc co jest absolutnie niezbędne, żeby te wszystkie siły nabierały swojego rozpędu, a jak to odkryjemy, no to będziemy mogli się temu przeciwstawić. Wszystkie te zjawiska łączy maksymalne odciągnięcie uwagi człowieka od jego duszy. Globaliści bardzo konsekwentnie dążą do tego, żeby wszystko w życiu człowieka jakby obracało się wokół jego ciała, wokół jego psychiki, ewentualnie wokół materii dookoła. Tutaj mówię o ekologizmie. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, drzewka, atmosferę i ziemię, to nie jest to sprawa naszej duszy. Jeżeli chodzi o naszą seksualność, to nie jest to sprawa naszej duszy. Jeżeli chodzi o zdrowie, czyli wszystkie plany tam, powiedzmy, niedobrych panów w garniturach odnośnie przyszłych pandemii, również będą kręciły się zawsze wokół czego? Wokół ciała, wokół zdrowia. I tak samo wszystko, co jest niepokojące w Kościele dzisiaj, zawsze sprowadza się do tego, że odciągamy uwagę od wieczności i odciągamy uwagę od naszej duszy, natomiast koncentrujemy się na jakimś aspekcie rzeczywistości tu i teraz. Jak ty się czujesz teraz? Jakie masz problemy teraz? Oraz na twoim ciele. Ciele, które też jest teraz. Ciało, jeżeli chodzi o zmysły. Zmysły odczuwasz teraz, nie w wieczności. Więc koncentracja na wszystkim oprócz duszy to jest nie tylko sposób na to, żeby odróżnić to, co jest dla ciebie zagrożeniem, ale również też świetne wytłumaczenie, dlaczego w ogóle tak naprawdę siły zła na świecie chcą przede wszystkim zniszczyć religię katolicką. Dlaczego? Katolika jest bardzo ciężko kontrolować, bo jeżeli ktoś naprawdę jako katolik żyje głównie sprawami swojej duszy, postrzega powiedzmy swoje ciało, swoje zdrowie, swoje sprawy doczesne jako oczywiście ważne, ale one są ważne o tyle, o ile umiemy je odnieść do sprawy naszej duszy. Takiego człowieka jest bardzo ciężko zmanipulować, kontrolować, gdzieś tam rzucić w jakieś nałogi, uzależnienia, konsumpcjonizm, zmysłowość, przykucie do ekranu. To wszystko można zrobić na człowieku, który nie za bardzo się koncentruje na swojej duszy. To jest tak naprawdę w wielkiej mierze cel wszystkich sił, odciągnąć uwagę. I teraz pytanie, ja wypadam nie zawsze dobrze, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Pytanie do ciebie, jaką wagę, powiedzmy procentowo, ile uwagi w swoim życiu od rana do wieczora poświęcasz sprawom swojej duszy? I jeżeli na przykład coś, co czasami mówię tutaj w tym programie, ciebie denerwuje, chciałbyś jakoś zadziałać, żeby przeciwstawić się siłom zła, to pierwszym, w ogóle najważniejszym krokiem moim zdaniem jest to, czy rzeczywiście sprawa wieczności i sprawa twojej duszy to jest dla ciebie priorytet. Bo jeżeli nawet drogie ci są jakoś wartości chrześcijańskie, powiedzmy, ale i tak odnosisz je tylko do teraźniejszości, czyli na przykład nauczanie Kościoła katolickiego ma tobie tylko pomóc w tym, żeby tu i teraz lepiej się poczuć. Pan Bóg jest po to, żeby teraz przestała cię boleć noga. Ja tego oczywiście aż tak bardzo nie chcę banalizować. Sam w swoim życiu doświadczyłem, przynajmniej w swoim najbliższym otoczeniu, czegoś, co można by postrzegać jako cuda w przestrzeni zdrowotnej człowieka. Więc nie chodzi mi o to, żeby to banalizować. Natomiast jeżeli całe odniesienie do wiary katolickiej ma dotyczyć tego, żeby tutaj nam się w miarę fajnie żyło, to tak naprawdę już gramy do tej bramki tych sił, które chcą zrobić coś niefajnego z ludzkością. The future is built by us. Nie wiem, czy udaje mi się to w miarę precyzyjnie powiedzieć. Natomiast w tym momencie też poczynię taki komentarz. Czasami ktoś pyta mnie o tą nazwę mojego programu, Sprawki okiem katolika, że ona jest taka trochę niepoważna. Natomiast moim zdaniem to wszystko są sprawki. Te rzeczy, o których ja tutaj mówię, to są sprawki. To nie są tak do końca sprawy zasadnicze. Sprawami zasadniczymi jest tylko zbawienie duszy. Jeżeli ktoś w to wierzy, na przykład ty, pytanie, czy ty w to naprawdę wierzysz? Czy powiedzmy kochasz Kościół, tak zostałeś wychowany, chcesz nawet bronić Kościoła, ale wciąż w oparciu o to, co tutaj powiedzmy dzieje się teraz na ziemi, na przykład w miesiącu czerwcu będziemy zewsząd bombardowani tęczowymi flagami, a jako katolicy uważamy, że czerwiec to jest miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I teraz pytanie, czy my chcemy walczyć jakby z tymi siłami zła, dlatego że to jest jakby drużyny piłkarskie, tamci, my tutaj mamy pewne wartości, które lubimy i nie pozwolimy, żeby tamci, którzy mają inne wartości, wygrali. I tak dobrze jest być po właściwej stronie. Natomiast jeżeli motywacją tak naprawdę nie jest to, że sprawy duszy są czymś o wiele ważniejszym niż wszystkie sprawy tego świata, to raczej nie będziemy mieli dużych szans. Jeżeli chcemy tak naprawdę przeciwstawić się temu, co dzisiaj ze światem i niestety też z Kościołem katolickim dzieje się niepokojącego, trzeba codziennie odpowiadać sobie na pytanie, ile od rana do wieczora uwagi przykładam sprawom swojej duszy. Człowiek, u którego to będzie jakby rosło, uwaga przykładana do spraw swojej duszy, ten człowiek tak naprawdę stanie się, powiedzmy, prawdziwą przeszkodą dla sił zła na tym świecie. Jestem bardzo ciekaw, czy to, co powiedziałem, ma dla was jakikolwiek sens. Jeżeli tak lub jeżeli nie, i jeżeli macie ochotę, to napiszcie proszę, co o tym myślicie w komentarzu. Kochani, to by było wszystko w tym odcinku Sprawek okiem katolika. Jeżeli ktoś dotrwał aż do tego momentu, to jest mi bardzo miło. Jeszcze raz pozwolę sobie dzisiaj przypomnieć, że program Sprawki okiem katolika rozwija się tylko i wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli ktoś lubi ten program, chciałby, żeby on się rozwijał, to szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów tego programu, są w opisie tego filmu. Kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.